Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Przedwczoraj, 17 sierpnia, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiej Ławrow, oświadczył, że Moskwa byłaby zainteresowana wznowieniem przez Polskę małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Siergiej Ławrow podczas spotkania ze studentami w Kaliningradzie oświadczył, że to Polska zawiesiła porozumienie w trybie, jak to nazwał, jednostronnym, cytuję, w nurcie tak zwanych sankcji zachodnich, koniec cytatu. Tutaj warto nadmienić także, że Siergiej Ławrow spotkał się z gubernatorem obwodu kaliningradzkiego, Antonem Alichanowem, no i podczas tego spotkania również, można powiedzieć, wyraził swoją nadzieję, że dojdzie do przywrócenia tego porozumienia. Warto w tym momencie nieco przybliżyć samą genezę małego ruchu granicznego między Polską a obwodem kaliningradzkim i zastanowić się nad jego plusami i minusami, zarówno w przeszłości, jak i możliwymi perspektywami rozwoju dziś. No, warto także zadać sobie pytanie, dlaczego akurat teraz pada taka propozycja. Warto także zauważyć, że Siergiej Ławrow ma nadzieję na podobne porozumienie między Federacją Rosyjską a Republiką Litewską również. Mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim wszedł w życie 27 lipca 2012 roku. I można powiedzieć, że miał swoje bardzo liczne plusy, jeśli chodzi o taką wymianę gospodarczą przygraniczną między właśnie Federacją Rosyjską a Rzecząpospolitą. Natomiast po niespełna 4 latach jego obowiązywania został zawieszony, czy też tymczasowo zawieszony od dnia 4 lipca 2016 roku, został zawieszony przez stronę polską. To była decyzja rządu w Warszawie. Oficjalnym powodem wstrzymania małego ruchu granicznego miał być szczyt NATO, który odbywał się w Warszawie w dniach 8-9 lipca 2016 roku oraz niedługo potem następujące Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Te Światowe Dni Młodzieży odbywały się w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Natomiast od roku 2016 już tego małego ruchu granicznego nie odwieszono. Warto zauważyć, że cała sprawa tak naprawdę była regulowana umową rządową. Umową, która została podpisana w Moskwie 14 grudnia 2011 roku i można powiedzieć, że no, była takim bardzo istotnym regulatorem takiej, powiedzielibyśmy, dobrosąsiedzkiej współpracy. Zresztą podpisywał oczywiście prezydent Rzeczypospolitej tę umowę, natomiast sama umowa odwoływała się zresztą do postanowień traktatu między Polską a Rosją o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisanej jeszcze w maju 1992 roku. Umowa międzyrządowa definiowała mały ruch graniczny jako wielokrotne przekraczanie granicy państwowej między Polską a Rosją przez mieszkańców strefy przygranicznej. Tę strefę przygraniczną, można powiedzieć, skonkretyzowano, wymieniono jednostki administracyjne obu państw, które były zaliczane do strefy przygranicznej. Powiem o tym jeszcze dokładnie, które to jednostki administracyjne. Natomiast istotą było tej umowy była chęć podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także kontaktów ekonomicznych między oboma państwami. I z tego punktu widzenia rzeczywiście można powiedzieć, że te 4 lata, niespełna 4 lata jej obowiązywania małego ruchu granicznego wypełniały przepisy tej umowy. W sensie administracyjnym ta umowa obejmowała po stronie rosyjskiej cały obwód kaliningradzki, natomiast na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wybrane powiaty i miasta dwóch województw, województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, to umowa tutaj obejmowała miasta Gdynie, Sopot, Gdańsk oraz powiaty Pucki, Gdański, Nowodworski i Malborski. Natomiast jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, to obejmowała miasta Elbląg i Olsztyn oraz powiaty Elbląski, Braniewski, Lidzbarski, Bartoszycki, Olsztyński, Kętrzyński, Mrągowski, Węgorzewski, Giżycki, Gołdapski i Olecki. Zezwolenie przyznawane mieszkańcom strefy przygranicznej upoważniało mieszkańców do wjazdu i pobytu w tej strefie każdorazowo do 30 dni, licząc od dnia wjazdu. Natomiast łączny okres pobytu nie mógł przekraczać 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, każdego pół roku liczonego od dnia pierwszego wjazdu. Mały ruch graniczny między Polską a Rosją nie tylko przyczynił się do wzrostu intensywności kontaktów społecznych, nie tylko przyczynił się do wzrostu wymiany handlowej, ale także wprowadził, no, można powiedzieć, szereg poprawek, jeśli chodzi o infrastrukturę graniczną, i to po stronie polskiej, jak i po stronie rosyjskiej. Tutaj warto wymienić kilka takich istotnych czynników, które spowodowały, no właśnie, ulepszenie tej infrastruktury, zwiększenie przepuszczalności granicy. Między innymi tutaj, no, na pewno trzeba wspomnieć o automatycznym drukowaniu kart migracyjnych dla osób wjeżdżających na teren obwodu kaliningradzkiego. Warto wspomnieć o elektronicznych powiadomieniach o przybyciu zorganizowanych grup turystycznych. Tutaj mówimy o drogowych przejściach granicznych, mówimy o e-bookingu. To rzeczywiście bardzo ułatwiło tę przepuszczalność granicy. Warto wspomnieć o elektronicznej rejestracji rachunków, o wprowadzeniu systemu, który umożliwiał awizowanie wysyłki towarów do granicznych urzędów celnych, no a także wprowadzenie specjalnych pasów dla osób przekraczających granice w ramach małego ruchu granicznego na kilku przejściach granicznych, między innymi na przejściu Gronowo-Mamonowo. W tym kontekście, no, warto oczywiście wspomnieć o tym, że ten ruch, ta przepustowość rzeczywiście w sposób znaczący się zwiększyła od chwili wprowadzenia małego ruchu granicznego, podczas gdy w roku 2012 Straż Graniczna notowała ponad 4 miliony przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej, to już w 2013 roku ten transgraniczny ruch osobowy osiągnął pułap 6 milionów 200 tysięcy. Nawet po konflikcie ukraińsko-rosyjskim z 2014 roku, po zajęciu, po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską, zanotowano i tak 6% wzrost przekroczeń granicy polsko-rosyjskiej. To pokazuje, jaką wielką popularnością cieszyło się to wśród i Polaków, i Rosjan. Według badań, które zresztą prowadził Główny Urząd Statystyczny, wynika, że ponad 90% Polaków przekraczało granicę z Rosją w celach zakupowych. No, tutaj można powiedzieć, że to był ten czynnik, który w sposób bardzo istotny aktywizował właśnie ten taki, powiedzielibyśmy, pułap wymiany handlowej na tym poziomie takim absolutnie, no, fundamentalnym, takim najniższym, zbliżającym oba narody. Natomiast jeśli chodzi o motywacje Rosjan, one tutaj, no, można powiedzieć, nie różniły się jakoś w sposób znaczny od motywacji Polaków przekraczających, korzystających z małego ruchu granicznego, przekraczających granicę z obwodem kaliningradzkim. Były to cele głównie zakupowe i turystyczne. Warto wspomnieć o tym, że wielu Rosjan podkreślało, że w Polsce jest dostęp do znacznie szerszego asortymentu niż w obwodzie kaliningradzkim, że jest bardzo często dostęp do produktów tańszych, a także często lepszej jakości. I tutaj oczywiście warto także przywołać konkretne liczby, jeśli chodzi o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Na przykład w 2013 roku Rosjanie wydali w Polsce ponad 583 miliony złotych, z czego najwięcej środków wydano właśnie w strefie małego ruchu granicznego. Istotnym czynnikiem, który aktywizował Rosjan do przekraczania granicy z Polską, była także możliwość uzyskiwania zwrotu VAT. Tutaj rzeczywiście Polska Izba Celna od roku 2012 zanotowała, no, można powiedzieć, znaczący wzrost wartości rejestrowanych dokumentów tax-free. I no na pewno ta i turystyka, chociażby rosyjska do Trójmiasta, i te, można powiedzieć, podróże zakupowe, czy te weekendowe, czy te w tygodniu, miały istotne znaczenie, jeśli chodzi o interakcje sąsiedzkie, interakcje międzyludzkie, także jeśli chodzi o nie tylko, tak jak powiedziałem, tę wymianę handlową, ale także takie czysto społeczne relacje. Według Straży Granicznej po zawieszeniu małego ruchu granicznego ruch Polaków do obwodu kaliningradzkiego spadł o 82%, a ruch obywateli Federacji Rosyjskiej do Polski o 26%. Trzeba także powiedzieć o minusach tego małego ruchu granicznego, a właściwie o tych argumentach części przedstawicieli sceny politycznej w Polsce, które poruszały no właśnie te negatywne, pejoratywne aspekty małego ruchu granicznego. Przede wszystkim część polityków partii rządzącej wspominała o militaryzacji obwodu kaliningradzkiego. Zwłaszcza te argumenty były bardzo silne po roku 2014, tak jak już powiedziałem, po aneksji Krymu przez Rosję, po rozpoczęciu wojny na wschodzie Ukrainy, po powstaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Tutaj część polityków wskazywała, że ta militaryzacja obwodu kaliningradzkiego jest ściśle związana z procesem takiego osiedlania się kadr wojskowych, podwyższonej aktywności służb specjalnych i w ogóle resortów siłowych Federacji Rosyjskiej. Zwracano uwagę na wykorzystywanie obwodu kaliningradzkiego do działalności wywiadowczej, do działalności związanej z walką informacyjną, przede wszystkim tą w cyberprzestrzeni, ale nie tylko, przy użyciu chociażby portali internetowych właśnie redagowanych, zlokalizowanych, których redakcje są zlokalizowane w obwodzie kaliningradzkim. Mówiło się także o formach nacisku ekonomicznego na Polskę, ale to były takie raczej ogólne stwierdzenia niż konkretne przykłady. Faktem jest, że rzeczywiście obwód kaliningradzki jest taką eksklawą rosyjską, bardzo mocno zmilitaryzowaną i rzeczywiście jest terenem działalności rosyjskich służb specjalnych, można powiedzieć, tych działań wywiadowczych w obszarze Europy Bałtyckiej. Natomiast no, pytanie, czy jeżeli rzeczywiście nie będzie prowadzona wymiana ekonomiczna, jeżeli nie będą podtrzymywane relacje społeczne, interakcje sąsiedzkie, to pytanie, czy Rosja zaprzestanie działalności wywiadowczej. Nawet gdybyśmy wybudowali płot przy granicy z obwodem kaliningradzkim, to czy rzeczywiście powstrzymałoby to działalność wywiadowczą rosyjską na terytorium Polski, czy powstrzymałoby cyberataki? No moim zdaniem nie. Moim zdaniem dzisiaj takie myślenie o relacjach międzynarodowych jest myśleniem anachronicznym, podobnie jak myślenie o tym, że tylko i wyłącznie wywiad rosyjski operuje na terytorium Rzeczypospolitej. Moim zdaniem ten wywiad był, jest i będzie prowadził taką działalność wywiadowczą. To jest jakby normalna część krajobrazu, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe. Żadne wybudowanie płotów, czy żadne ograniczenie wymiany handlowej, wymiany gospodarczej w żaden sposób nie powstrzyma działalności wywiadowczej, więc moim zdaniem tego typu argumenty są nietrafione. Natomiast warto zadać sobie pytanie, dlaczego akurat w tym momencie Siergiej Ławrow podniósł ten temat. Pamiętamy, że przez pewien czas bardzo mocno rozwijany była taka inicjatywa dyplomatyczna Trójkąta Kaliningradzkiego, czy też Trójkąta Królewieckiego, która była, można powiedzieć, taką, znalazła się w koincydencji czasowej, jeśli chodzi o mały ruch graniczny. Chodziło tutaj o normalizację relacji właśnie w trójkącie Warszawa-Berlin-Moskwa. Natomiast pytanie, dlaczego akurat teraz, dlaczego w 2021 roku w sierpniu pojawia się taka propozycja? No myślę, że przede wszystkim jest to związane z jednej strony z tymi działaniami dyplomacji rosyjskiej, które dążą do zacieśniania współpracy gospodarczej z Unią Europejską. I tutaj niewątpliwie gazociąg Nord Stream 2 i zgoda, którą Rosjanie i Niemcy uzyskali od Stanów Zjednoczonych na dokończenie tego gazociągu, jest bardzo istotna. Zatem ta chęć zwiększenia współpracy gospodarczej jest tym czynnikiem bardzo istotnym. Druga kwestia to jest niewątpliwie ten czynnik, który nazwalibyśmy tworzeniem się nowego ładu międzynarodowego. Rosjanie dążą do zacieśniania relacji z Unią Europejską, a Polska poprzez swoje położenie geopolityczne, poprzez swoje położenie geograficzne jest bardzo, można powiedzieć, takim dogodnym pomostem do właśnie kontaktów z Europą Zachodnią. Faktem jest, że ta koincydencja czasowa także zbiega się z początkiem kryzysu migracyjnego i myślę, że to będzie jeden z tych czynników najsilniej hamujących powrót do małego ruchu granicznego. Myślę, że warto rozmawiać z Rosją o tych kwestiach współpracy gospodarczej, natomiast moim zdaniem powinno być to przedmiotem bardzo dogłębnych negocjacji, bardzo poważnych negocjacji, w taki sposób, aby i Polska czy Litwa zagwarantowały sobie, że mały ruch graniczny nie będzie wykorzystywany do, można powiedzieć, no, nielegalnej imigracji na tereny tych państw. To jest kwestia oczywiście współdziałania służb, czy polskich, rosyjskich, litewskich w tym zakresie. Myślę, że warto mieć na uwadze, że Rosja, podobnie jak Białoruś, będą takimi swoistymi, czy mogą stać się takimi swoistymi hubami migracyjnymi, jeśli chodzi o uchodźców z Afganistanu, czy w ogóle z Azji Środkowej. Widzimy zresztą tę presję migracyjną, którą od pewnego czasu już wywiera Aleksandr Łukaszenka na Republikę Litewską. Myślę, że nie warto tutaj brnąć w jakiś ostracyzm, jeśli chodzi o ostracyzm polityczny, jeśli chodzi o prezydenta Białorusi. Nie warto w żaden sposób obrażać się czy na Rosję, czy na Białoruś. Warto rozmawiać. To jest, tak jak powiedziałem, kwestia szczegółowych negocjacji, na jakich zasadach będzie wznowiona ta umowa o małym ruchu granicznym. Natomiast niewątpliwie warto sobie zagwarantować tutaj taką szeroką wymianę informacji na temat osób przekraczających granice, no i oczywiście wynegocjować dobre warunki, jeśli chodzi o kwestie kontroli nad migrantami. Myślę, że może stać się to bardzo dobrym krokiem do normalizacji relacji. Myślę, że w kontekście polityki wielowektorowej ta, powiedziałbym, takie, no, jeśli nie normalizacja, to na pewno polepszenie relacji z Federacją Rosyjską czy z Republiką Białoruś może dla Polski być bardzo istotnym czynnikiem dywersyfikującym naszą politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa, ponieważ ta polityka jednowymiarowa, polityka jednowektorowa, oparta tylko i wyłącznie na, można powiedzieć, takiej polityce proamerykańskiej, widzimy, że dotarła do swojego kresu. Widzimy, że te chociażby wspieranie przez Stany Zjednoczone roszczeń środowisk żydowskich, wspieranie Izraela, jeśli chodzi o roszczenie o tak zwane mienie bezspadkowe, no to jest pokłosie właśnie takiej polityki bezrefleksyjnej, polityki opierania się tylko i wyłącznie na relacjach, ścisłych relacjach z jednym państwem. Ja uważam oczywiście, że żaden sojusz polsko-rosyjski nie jest dzisiaj możliwy, to jest absolutna mrzonka, to jest absurd. Nie ma czegoś takiego w polityce realnej obecnie jak opcja na Rosję. Natomiast niewątpliwie istnieje taka droga, którą możemy nazwać polityką czy strategią wielowektorową, i te stosunki dobrosąsiedzkie czy z Białorusią, czy z Rosją mogą w sposób taki, no, bardzo konstruktywny wpisywać się właśnie w taką strategię. Myślę, że warto rozpocząć rozmowy z Rosjanami, co oczywiście nie stwarza żadnej konieczności do wznawiania tej umowy. Uważam, że należy wynegocjować bardzo dobre warunki i przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dziękuję Państwu za uwagę.